Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zdecydowanie potępił przemoc wymierzoną w indyjskich chrześcijan. Będziemy mówić o bardzo napiętej sytuacji w stanie Orissa. Zabito tam co najmniej 11 osób, zniszczono 25 kościołów. Przedstawimy też papieską katechezę o życiu świętego Pawła, a w ramach przygotowań do beatyfikacji księdza Michała Sopoćki powiemy o jego spotkaniu z siostrą Faustyną. W środę 27 sierpnia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Całkowicie poświęcił się głoszeniu Ewangelii. Znosząc ciężkie przeciwności, stał się sługą wszystkich. Do cyklu katechez o świętym Pawle Benedykt XVI powrócił na audiencji ogólnej. Przypomniał biografię apostoła narodów, którego nazwał pasjonatem Ewangelii, wręcz zakochanym w Chrystusie, głęboko przekonanym do głoszenia jego nauki wszystkim ludziom.
Święty Paweł urodził się w Tarsie w Cylicji około roku 8. Posiadał obywatelstwo rzymskie, mówił po grecku, a wychowany był w tradycji żydowskiej. Jego biografię na audiencji streszczono również po polsku.
Gdy miał 12-13 lat, przeniósł się do Jerozolimy, aby kształcić się w szkole rabina Gamaliela według norm faryzeizmu. Wychowanie według surowych zasad i cześć dla mojżeszowej Tory wpłynęły na jego niechęć dla nowego ruchu, który odwoływał się do Jezusa z Nazaretu i wydawał się zagrażać ortodoksji żydowskiej. Paweł stał się więc prześladowcą Kościoła. Jednak po nawróceniu pod Damaszkiem został niestrudzonym apostołem Chrystusa i tak zapamiętała go historia. Działalność apostolska Pawła wiąże się z trzema wielkimi podróżami. Pierwszą z Antiochii do Listry i Derbe, drugą z Jerozolimy do Aten i Koryntu oraz trzecią z Antiochii do Efezu, a potem do Macedonii. Można jeszcze mówić o czwartej podróży, podczas której Paweł jako więzień dociera do Rzymu, aby tutaj męczeńską śmiercią potwierdzić całkowite oddanie dla Chrystusa i Ewangelii.
Z uwagi na większą liczbę pielgrzymów, audiencja ogólna odbyła się w wypełnionej po brzegi auli Pawła VI. Benedykt XVI przybył na nią helikopterem z Castel Gandolfo. Oby Chrystus dotknął i naszych serc, abyśmy nieśli światło Ewangelii i prawdę Chrystusa, życzył papież, tradycyjnie pozdrawiając wiernych w kilku językach.
W roku świętego Pawła Apostoła polecam jego wstawiennictwu waszej wspólnoty kościelnej, waszej rodziny i was samych. Jego danie sprawy Chrystusa niech będzie dla nas wszystkich przykładem i umocnieniem. Serdecznie wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Benedykt XVI zdecydowanie potępił akty przemocy wymierzone we wspólnoty chrześcijańskie indyjskiego stanu Orissa w wyniku rozruchów po sobotnim zabójstwie hinduistycznego duchownego Laksmanandy Saraswatiego. Co najmniej 11 osób zostało zabitych, jest wielu rannych. Podpalono kilkanaście kościołów, kilka domów modlitwy. Doszło do zniszczenia ośrodków pomocy socjalnej, szpitali, sierocińców i mieszkań prywatnych.
Condanno con fermezza ogni attacco alla vita umana.
Zdecydowanie potępiam każdy zamach na ludzkie życie, którego świętość wymaga powszechnego szacunku. Wyrażam zarazem duchową bliskość i solidarność braciom i siostrom w wierze tak ciężko doświadczonym. Błagam Boga, by im towarzyszył i podtrzymywał w tym czasie cierpienia oraz dał im siłę do trwania w służbie miłości ku pożytkowi wszystkich. Wzywam zwierzchników religijnych i władze cywilne do współpracy w przywracaniu między członkami różnych wspólnot pokojowego współżycia i ładu, które zawsze były znakiem wyróżniającym indyjskie społeczeństwo.
Choć ataki na chrześcijan dziś trochę straciły na sile, z Indii wciąż napływają niepokojące informacje o kolejnych aktach przemocy. Nieudolność policji i brak zdecydowanego działania ze strony indyjskiego rządu ostrej krytyce poddał przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Indii. Kardynał Oswald Gracias stwierdził, że brak natychmiastowej reakcji, by powstrzymać antychrześcijańską rewoltę, jest plamą na wizerunku Indii.
Chrześcijanie w Orisie żyją w lęku, nie wiedzą, co się stanie. Przynajmniej 25 kościołów zostało zniszczonych. Panuje przemoc, narasta wrogość. Zaapelowaliśmy do rządu, aby natychmiast interweniował. W grudniu miała już miejsce fala przemocy wymierzonej w chrześcijan. Po tamtych wydarzeniach sytuacja zaczęła się poprawiać, jednak napięcie pozostało. Siły fundamentalistyczne nie chcą, aby Kościół angażował się na rzecz praw człowieka, na rzecz ubogich. Nie chcą, by Kościół przyczyniał się do podnoszenia poziomu życia tych ludzi. Stąd biorą się problemy. Czego potrzeba obecnie? Modlitwy i wiary w krzyż Chrystusa. Teraz, po tych aktach przemocy, musimy przeanalizować przyczyny i zapytać, jak tego uniknąć w przyszłości.
Nuncjusz apostolski w Indiach wskazuje, że religia wykorzystywana jest przez różne grupy radykałów, którzy dążą do stworzenia fundamentalistycznego państwa. W tym celu nie tylko wypaczają rzeczywistość, ale i uciekają się do przemocy. Arcybiskup Pedro López Quintana jest jednak przekonany, że przemoc nie zastraszy Kościoła i mimo cierpienia nie zaprzestanie on w Indiach swej misji.
Religia wykorzystywana jest do manipulowania ludźmi. W obecnej sytuacji także te grupy, o których mówimy, postrzegają chrześcijaństwo jako religię obcą, której trzeba się sprzeciwić. Według nich nie można pozwolić na to, by chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się w całym kraju. Wypaczają rzeczywistość, twierdząc, że chrześcijanie praktykują prozelityzm, co w Indiach zabronione jest przez prawo. Utrzymują, że chrześcijanie siłą zmuszają do konwersji. Pada wiele absurdalnych oskarżeń. Słuchałem ostatnio w telewizji wypowiedzi przywódcy jednej z grup fundamentalistycznych. Mówił, że oni nie sieją przemocy, a jednocześnie dodał, że ta przemoc wymierzona w chrześcijan jest czymś dobrym, ponieważ chrześcijanie odbierają innym pracę. To jest jakaś bezsensowna teza. Wiele z tych oskarżeń łatwo można obalić. Są to jednak wymówki, dzięki którym bardzo łatwo można manipulować prostymi ludźmi.
Na znak protestu wobec fali przemocy w najbliższy piątek w całych Indiach szkoły katolickie pozostaną zamknięte. Ponadto przewodniczący tamtejszego episkopatu wezwał wszystkie organizacje katolickie do przeprowadzenia pokojowych manifestacji na znak solidarności z chrześcijanami stanu Orissa. Ma to być zarazem jasny wyraz sprzeciwu wobec dokonującej się tam przemocy ze strony hinduistycznych fundamentalistów. Na 7 września kardynał Varkay Vithayathil zapowiedział Narodowy Dzień Modlitwy i Postu.
Michał Sopoćko,
Sługa Miłosierdzia.
Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Nitkiewicz.
Lato 1933 roku. Uniwersytet Wileński i szkoły pozamykane na wakacyjną przerwę. Urzędy i zakłady pracują na zwolnionych obrotach. Ksiądz Sopoćko może wreszcie poświęcić się pracy naukowej. Czasami tylko chodzi słuchać spowiedzi do sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Od maja jest w ich wileńskiej wspólnocie nowa zakonnica, Faustyna Kowalska. Przełożona przeznaczyła ją do pracy w kuchni, na furcie i w ogrodzie. Ta młoda siostra, która niedawno złożyła śluby wieczyste, ma widzenia Pana Jezusa. Wszystko byłoby cudownie, gdyby nie to, że Chrystus stawia przed nią trudne do wykonania zadania, jak na przykład namalowanie jego obrazu. A przecież ona nie potrafi nawet trzymać pędzla w dłoni. Współsiostry patrzą na nią podejrzliwie, spowiednicy nie dowierzają temu, co im opowiada. Pomimo tych trudności jest radosna i skrupulatnie przestrzega reguł życia zakonnego. W widzeniach otrzymała zapewnienie, że otrzyma kierownika duchowego. Chrystus ukazał nawet jego osobę. Pewnego dnia idzie razem z innymi siostrami do spowiedzi i widzi w kościele tego właśnie księdza, znajomego jej z doświadczeń mistycznych. Zapisze w dzienniczku. Wtem usłyszałam w duszy te słowa. Oto wierny sługa mój. On ci dopomoże spełnić wolę moją tu na ziemi. Początkowo musiała mieć pewne obawy w opowiedzeniu mu swoich wizji. Może się bała, że zareaguje jak inni spowiednicy. Opatrznościowo usłyszała jednak wewnętrzny głos. Jak będziesz postępowała ze spowiednikiem, tak ja będę postępował z tobą. Jeżeli będziesz ukrywać przed nim, chociażby to była najmniejsza łaska moja, to i ja ukryję się przed tobą i pozostanę sama. Odtąd opowiada księdzu Sopoćce wszystkie swoje przeżycia. Jak przystało na doświadczonego kierownika duchowego, ksiądz profesor podszedł do nich z pewnym dystansem. W tych sprawach roztropności nigdy za wiele. Najpierw więc wypytał się dyskretnie o siostrę Faustynę u jej przełożonej zakonnej. Następnie poddał zakonnicę badaniom lekarskim. Dopiero gdy wykluczyły one jakąkolwiek chorobę psychiczną, zaczął badać wizję Faustyny z teologicznego punktu widzenia. Jednocześnie uświadamiał sobie powoli, że został wtajemniczony w coś niezwykle wielkiego, że Pan Bóg powierzył mu bardzo odpowiedzialną misję. Jak wiadomo, pierwszorzędnym zadaniem każdego kierownika duchowego jest pomaganie w rozwoju życia wewnętrznego. To wymaga wiele czasu, bo najpierw penitent musi otworzyć swoją duszę, a ojciec duchowny powinien wszystko dokładnie przeanalizować i udzielić właściwych wskazań. Tymczasem w kolejce do konfesjonału stały zwykle inne zakonnice, które niecierpliwiły się, gdy siostra Faustyna przeciągała swoją spowiedź. A ileż musiało być niezdrowej ciekawości i podejrzeń. Ksiądz Sopoćko polecił więc siostrze Faustynie spisywać dokładnie wszystkie widzenia. Analizował je następnie w wolnym czasie, szukał natchnienia w modlitwie i przy kolejnych spowiedziach udzielał zakonnicy rad. W ten sposób powstał słynny dzienniczek, znany obecnie w całym świecie. Święta Faustyna Kowalska bardzo ceniła sobie kierownictwo duchowe księdza Sopoćki. Napisze w dzienniczku: kapłan ten jest kierowany przez Ducha Bożego. Przeniknął tajemnice duszy mojej i najskrytsze tajemnice, które były pomiędzy mną i Bogiem. Od samego początku święta Faustyna domagała się namalowania wizerunku Chrystusa zgodnie z otrzymanymi widzeniami. Ponieważ w tej samej kamienicy, co ksiądz Sopoćko, mieszkał malarz Eugeniusz Kazimirowski, ksiądz profesor poprosił go po sąsiedzku o sporządzenie obrazu. W tym celu od stycznia do czerwca 1934 roku święta Faustyna przychodziła regularnie do pracowni Kazimirowskiego. Malarz słuchał uważnie jej opowiadań i przenosił słowa na płótno. Czasami prosił o pomoc księdza Sopoćkę. Ksiądz profesor nakładał wtedy albę, jakiej używa się do mszy świętej, i pozował malarzowi. Siostra Faustyna nie była zachwycona obrazem. Wielokrotnie też poprawiała artystę, bo Chrystus na płótnie różnił się od tego w widzeniach. Opowiada o tym w swoim dzienniczku. Rzekłam do Pana: kto cię wymaluje tak pięknym, jak jesteś? Wtedy usłyszałam takie słowa: nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej. W końcu zaakceptowała obraz i zaczęła domagać się od księdza Sopoćki, żeby wystawił go na widok publiczny. Okazja nadarzyła się podczas Triduum na zakończenie jubileuszu 1900-lecia odkupienia odprawianego od 26 do 28 kwietnia 1935 roku w sanktuarium Matki Bożej w Ostrej Bramie. Kiedy tamtejszy proboszcz poprosił księdza Sopoćkę o wygłoszenie kazań, on zgodził się pod warunkiem, że na czas Triduum obraz Chrystusa zostanie umieszczony w jednym z okien sanktuarium. Tak się też stało. Ksiądz Sopoćko mówił w kazaniach o Bożym Miłosierdziu i wskazywał na obraz bez wyjawiania jednak jego pochodzenia. Pośród licznie zgromadzonych wiernych była święta Faustyna. Opowiada w swoim dzienniczku, że kiedy ksiądz Sopoćko mówił o Bożym Miłosierdziu, obraz przybrał żywą postać i promienie wychodzące z piersi Chrystusa przenikały do serc zebranych ludzi. Ksiądz Sopoćko umieścił ostatecznie obraz w wileńskim kościele pod wezwaniem świętego Michała, gdzie pełnił funkcję rektora. Zainspirowany widzeniami siostry Faustyny, zbadał sprawę kultu Bożego Miłosierdzia z naukowego punktu widzenia i nabrał przekonania o potrzebie jego szerzenia, łącznie z ustanowieniem osobnego święta. Od 1936 roku zaczął publikować na ten temat artykuły i broszurki. Wydrukował także za własne pieniądze obrazki z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego oraz modlitwy oparte na widzeniach świętej Faustyny. Również i tym razem nie wspomniał o ich pochodzeniu, gdyż jako kierownik duchowy zobowiązany był do tajemnicy. Tymczasem w marcu 1936 roku siostra Faustyna została przeniesiona z Wilna do Łagiewnik. To niełatwy okres w życiu świętej. Narasta w niej bowiem wcześniejsze pragnienie założenia nowego zgromadzenia zakonnego zgodnie z poleceniem otrzymanym od Pana Jezusa. W związku z tym waha się, czy nie opuścić dotychczasowej wspólnoty. Jej spowiednikiem jest teraz ojciec Józef Andrasz, ale utrzymuje nadal kontakty z księdzem Sopoćką. Zapisała w dzienniczku pod datą 20 maja 1937 roku. W pewnym momencie widziałam księdza Sopoćkę modlącego się. Ujrzałam, jak zarysował się krąg światła nad głową jego. Chociaż przestrzeń nas dzieli, często go widzę, szczególnie jak pracuje przy biurku, pomimo zmęczenia. Nieraz nazywa księdza Sopoćkę apostołem Bożego Miłosierdzia, a siebie jego duchową córką. Święta Faustyna cierpi na gruźlicę, która bezlitośnie wyniszcza jej organizm. Na krótko przed śmiercią ksiądz Sopoćko odwiedza ją dwukrotnie. Święta przedstawia mu swoje ostatnie prośby. Mam nie ustawać w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego, a w szczególności w dążeniu do ustanowienia święta w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zanotował ksiądz Sopoćko. Nigdy nie mogę powiedzieć, że uczyniłem dosyć. Choćby się spiętrzyły największe trudności, choćby się zdawało, że sam Bóg tego nie chce, nie można ustawać. Gdyby nawet orzeczenie Kościoła w tej sprawie zapadło negatywnie, nie można ustawać. Choćby już brakło sił fizycznych i moralnych, nie ustawać. Głębia bowiem Miłosierdzia Bożego jest niewyczerpana i nie wystarczy życia naszego na jego wysławianie. Na odchodne siostra Faustyna pożegnała księdza Sopoćkę słowami: do zobaczenia w niebie. Odeszła do Pana 5 października 1938 roku. Odprawiłem za nią, a może już na jej cześć, msze święte, zapisał w swoim dzienniku ksiądz Sopoćko.
Za tydzień ksiądz Krzysztof Nitkiewicz będzie mówił o wysiłkach księdza Michała Sopoćki na rzecz szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia. A dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do słuchania nas jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.